Dzień dobry, witajcie. A moim gościem jest Waldemar Pawlak. Były premier, były wicepremier, były wieloletni minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Panie premierze, Waldemar Pawlak to jest polityczny emeryt czy przyszły lider trzeciej siły politycznej w Polsce?
Mówimy teraz o kongresie PSL-u, jak rozumiem, i o wyborach w moim przypadku na przewodniczącego Rady Naczelnej, czyli...
Organu, taka... który może w każdej chwili odwołać też prezesa PSL-u.
Tak, ale praktyka pokazuje, że prezesi PSL-u zmieniali się na kongresach, więc nie ma tu takich sytuacji.
Ale jest to bardzo ważna instytucja wewnątrz PSL-u.
Tak, tak. Dlatego kiedy Jarosław Kalinowski na zjeździe mazowieckim PSL-u ogłosił, że rezygnuje i nie będzie kontynuował swojej misji jako przewodniczący Rady Naczelnej, zdecydowałem się kandydować. Rozmawiałem z wieloma koleżankami i kolegami, bo wydaje mi się, że warto, aby właśnie przewodniczący Rady Naczelnej był taką osobą, która jest szerzej poza tym światem polityki czy politycznych salonów, a jest otwarta i jest osobą, która łączy różne środowiska, które mogą być wokół PSL-u, nie muszą to być osoby partyjne, bo wydaje mi się, że ruch ludowy zawsze charakteryzował się taką otwartością. Ja pamiętam z moich dawnych czasów na przykład Kazimierza Dejmka, który był posłem z naszych list i zaprosiliśmy go do współpracy, a ostatnio przykład taki bardzo wymowny to jest choćby Władysław Teofil Bartoszewski, który jest posłem z Warszawy.
No, PSL się chce rozwijać i chce się stawać partią mniejszych miejscowości, chce być obecny w większych miastach, to jest dobry kierunek?
PSL na pewno podąża z duchem czasu i jesteśmy zawsze tradycyjnie nowocześni. Pamiętamy o swoim mateczniku, o tych miejscowościach małych, mniejszych, ale też widzimy w tej chwili taką spójność, bo dzisiaj zaciera się ta granica między miastem a wsią. Możemy mówić, że jesteśmy z takiej czy innej miejscowości, a dzisiaj jak mamy internet, nawet ta pandemia pokazała, że wiele osób, które było tak zawzięcie tutaj na przykład pracujących w słynnym Mordorze w Warszawie, poczuło nagle uroki telepracy z dowolnego miejsca w Polsce.
Panie premierze, skoro w PSL-u jest tak dobrze, to dlaczego partia w sondażach ledwo 5% przekracza?
Myślę, że właśnie powinniśmy poszukać takiego impulsu, który wychodzi poza tą politykę taką czystą, parlamentarną, tą centralną i wyjść z takimi sprawami, które nie są podrzucane na przykład przez rząd, przez PiS, tylko przedstawiać swoje propozycje. Ja na przykład pokazuję choćby taki obszar jak
czyli
energia.
Czyli Władysław Kosiniak-Kamysz będzie zarządzał dalej partią, a Waldemar Pawlak będzie budował jej przyszłość.
Może trochę inaczej, bo na pewno rola przewodniczącego Rady Naczelnej przypomina trochę Radę Nadzorczą, a więc na pewno będziemy pracowali nad strategią, będziemy tam spotykali się z różnymi środowiskami, które mogą wspierać działania ruchu ludowego, natomiast ta działalność wykonawcza, uderzeniowa, no to jest już domena młodych i tutaj nikt z młodą gwardią z PSL-u nie będzie konkurować.
A to bardzo ciekawe, bo ta strategia, to jest kluczowe pytanie, jaka powinna być strategia PSL-u? Z kim PSL powinien iść w koalicji szerokiej, z Koalicją Obywatelską, Szymonem Hołownią i z Lewicą, czy budować jakąś niezależną siłę polityczną? Jak to powinno wyglądać?
Strategicznie to PSL powinien być reprezentantem i powinien iść z tymi, którzy pracują, płacą podatki, są gospodarzami, tworzą wartość dodaną, bo to jest najważniejsza część w tej chwili elektoratu, która jest słabo reprezentowana, bo dobrze jest reprezentowana ta część, która oczekuje na dotacje, datki.
Jakbym Jarosława Gowina słyszał, muszę powiedzieć.
To akurat tutaj nieprzypadkowa zbieżność. Co do strategii. Natomiast jeżeli mówimy o takim podejściu do wyborów czy do bloków, to Władysław Kosiniak-Kamysz dosyć jasno mówi o potrzebie stworzenia takiej mocnej trzeciej siły, bo jak będziemy mieli 3-4 ugrupowania, to w wyborach możemy wybierać większe dobro. Jak są tylko dwa spolaryzowane i skłócone środowiska, no to jesteśmy często skazani na wybieranie mniejszego zła. I trzeba wyjść poza ten toksyczny związek PiSu i Platformy i budować mocną ofertę, która będzie dawała ludziom możliwość wyboru.
Najbardziej logiczny związek, Porozumienie, PSL i ruch Szymona Hołowni w takim układzie.
No i w tej chwili bardzo ważne, żebyśmy pracowali w sposób bardzo taki merytoryczny nad tematami, które pokazują ludziom, że z tego bardzo takiego skłóconego politycznego świata można pokazać rozwiązania, które są bardzo praktyczne. Posłużę się prostym przykładem. Mówimy o energii, o wysokich cenach energii, bo teraz jest bardzo energia droga i gaz, i elektryczność. I gdybyśmy w 2015, gdyby rząd PiSu nie zrujnował ustawy o odnawialnych źródłach energii, mielibyśmy dzisiaj tanią, własną energię. Powiem też taki ciekawy przykład, bardzo symboliczny. Niemiecka koalicja nowa przyjęła w umowie koalicyjnej, zresztą bardzo obszernej i szczegółowej, że na każdym nowo budowanym domu ma być już przygotowany, ten dom ma być przygotowany pod instalację fotowoltaiki. W tym samym czasie na Sejm, na wniosek posłów z rządowej koalicji, zrujnował teraz nawet tą skromną możliwość budowania fotowoltaiki i korzystania w gospodarce domowej.
Panie premierze, ale jakby pan nie słucha Janusza Kowalskiego, który przecież broni polskiej gospodarki przed tą unijną zieloną polityką, która ma nas pozbawić suwerenności. Pan tutaj proponuje jakieś niemieckie rozwiązania.
A wie pan, nasza pozycja powinna być między Stanami a Niemcami. To będzie strategicznie właśnie bardzo dobre miejsce, gdzie będziemy w nurcie głównym. A jeżeli chcemy robić wszystko...
W nurcie głównym to prawica europejska się zbiera. Jarosław Kaczyński organizuje sojusz nowych liderów Europy. Chyba... Matteo Salvini, Narodowi Demokraci, ze Szwecji.
Owszem, można i tak, ale chyba pan żartuje o głównym nurcie. Bo jeżeli spojrzymy na energetykę i na energetykę odnawialną, to ona tworzy zupełnie nową jakość, bo nagle się okazuje, że można tą energię wytwarzać lokalnie, że korzyści mogą mieć gospodarstwa domowe. W Niemczech na przykład fotowoltaiki jest więcej mocy zainstalowanej, bo 56 gigawatów, a w Polsce wszystko razem pozbierane, cała moc wytwórcza to jest 53 i Niemcy potrafią to zbilansować, a najciekawsze jest, że 40% z tych instalacji jest własnością rolników i osób prywatnych, czyli to są korzyści dla gospodarstw domowych, a nie dla wielkich koncernów.
Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl, portalu interia.pl i w naszych mediach społecznościowych. A naszym gościem jest Waldemar Pawlak, były premier, wicepremier, wieloletni minister gospodarki. No właśnie, były wicepremier, powiedział pan o współpracy z Porozumieniem, tam też były wicepremier, dodatkowo jak się spojrzy na PSL, to tam naprawdę jest wielu działaczy z długim politycznym doświadczeniem. Dlaczego Szymon Hołownia, budujący siebie politycznie jako ktoś, kto jest taką alternatywą dla starego świata polityki, miałby budować sojusz z partiami, które mają więcej wicepremierów byłych niż Solidarna Polska wiceministrów by chciała mieć?
Zobaczymy. Na razie wszystko porusza się w obszarze sondaży i bardzo ważne, co należy doceniać, to reprezentacja ta, która jest w parlamencie Szymona Hołowni i Polski 2050, to są bardzo ciekawe osoby z różnych środowisk zresztą.
Z którymi chciałby pan współpracować?
A akurat mogę panu powiedzieć, że w przypadku ustawy o ochotniczych strażach pożarnych współpracowaliśmy ze wszystkimi środowiskami. Bardzo ciekawa rozmowa była z panem posłem Zimochem, z panią poseł Hanną Gil-Piątek, jeżeli chodzi o ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Mają tam też właśnie osoby, które w tym środowisku są aktywne, a przy okazji współpracowaliśmy z innymi klubami. Co ciekawe, to udało się tą ustawę, która ten rządowy projekt, który był bardzo taki niebezpieczny i groźny dla ochotniczych straży pożarnych, dla tej społecznej aktywności, udało się na tyle wyprostować, że na koniec został przyjęty przy powszechnym poparciu wszystkich posłów.
Panie premierze, ale bardzo wiele elementów polityki i energetycznej, i tej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, to są rzeczy, których Zjednoczona Prawica nie może zrobić, dlatego że PiS jest parlamentarnym zakładnikiem Solidarnej Polski. Gdyby była propozycja, PSL zastępuje Solidarną Polskę, rozwiązuje problem z praworządnością, rozwiązuje problem Zjednoczonej Prawicy z energetyką, to co, dla dobra Polski byście się zdecydowali na ratowanie Zjednoczonej Prawicy?
Panie redaktorze, taką misję Mission Impossible zaryzykował Marek Sawicki. On nawet ogłosił, dokładnie tak jak pan powiedział, że on gotów jest się poświęcić dla przyszłości naszego kraju i gotów byłby zaproponować właśnie zastąpienie Solidarnej Polski.
I pan też taką gotowość by podtrzymywał?
Ja panu powiem tak, że każdy z nas zna, wie, to taka jest anegdota, którą mi bardzo, bardzo fajny tłumacz Bogusław Jednak opowiedział, jaka jest różnica między zaangażowaniem a poświęceniem. Otóż każdy z nas jadł śniadanie kontynentalne, czyli jajka na bekonie, no i w tym przypadku kura się zaangażowała, a prosiaczek się poświęcił. Więc na razie propozycja Sawickiego jest w powietrzu, jest na stole. Nie słyszałem, żeby premier Kaczyński powiedział, że witamy.
Ale nie powiedział nie. Nie powiedział twardo nie.
Ale nic nie powiedział. No więc Sawicki został trochę z tą swoją propozycją jak Himmelsbach z angielskim.
No ale po jakimś czasie angielski może się przydać, jak się odpowiednio długo poczeka. Ale tak zupełnie na serio, panie premierze, to przechodząc do tych dwóch rzeczy, o których powiedziałem, które są kluczowe, jeżeli chodzi o strategiczną sytuację Polski. Czyli jedna i druga dotyczy relacji z Unią Europejską. Polityka energetyczna, tutaj bardzo wyraźnym hamulcowym głębokiego zaangażowania w transformację energetyczną jest w obecnym układzie politycznym krytyczna wobec tej transformacji energetycznej, wobec zielonej polityki Solidarna Polska i też jeżeli chodzi o kwestie porozumienia z Brukselą w kwestii praworządności. Jak należałoby te dwie sprawy rozwiązać? Jak należałoby sprawy z Unią Europejską ułożyć? Jakby pan, gdyby Jarosław Kaczyński do pana zadzwonił i spytał się, no jak sobie z tym poradzić, to co by pan mu doradził?
No to rozumiem, że teraz doradzamy przez radio RMF i mamy nadzieję, że nas posłucha, czy wysłucha przynajmniej tych rad. Otóż jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to na pewno bardzo ważne jest, żebyśmy spojrzeli na swoje zasoby. I jeżeli mówimy o potencjale energii odnawialnej, to on jest bardzo duży w Polsce, w naszym kraju. Z profesorem Maciejem Nowickim, kiedy wprowadzaliśmy tą ustawę o odnawialnych źródłach energii w 2015 roku, była tam między innymi taka zasada, że małe instalacje mogą dostać gwarantowaną taryfę, a więc ludzie mogliby ze swoich pieniędzy zainwestować i otrzymać dobrego takiego robotnika, który by przynosił pieniądze ze sprzedaży energii. Liczyliśmy też, że żeby zastąpić przykładowo import rosyjskiego gazu, to wystarczy jedna turbina wiatrowa około 2 MW, 2 hektary pod fotowoltaiką i jedna biogazownia, tak jeżeli byśmy robili różnorodne źródła na gminie. I w jednej gminie i wystarczyłoby tej energii, żeby całkowicie pozbyć się importu gazu. Tymczasem PiS poszedł w kierunku zastąpienia importowanego gazu z Rosji rurą na import gazu LNG, który praw fizyki się nie zmieni. Jeżeli trzeba gaz skroplić, potem przewieźć przez ocean i potem rozprężyć, no to on musi być droższy. On jest półtora raza droższy.
PiS was, a pana szczególnie oskarżało to, że wyście zwiększali uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu.
No i teraz wyszło na to, że PiS doprowadził do katastrofy, bo gaz w Polsce jest bardzo drogi. Za naszych czasów megawattogodzina gazu kosztowała...
Ale jest drogi w całej Europie, panie premierze.
100 zł, a teraz kosztuje, panie redaktorze, 450. Nawozy kosztowały 800 zł za tonę, a teraz kosztują 3. PiS doprowadził do ruiny nie tylko rolnictwo tymi drogimi nawozami, ale też przemysł chemiczny przez to, że będziemy mieli taki drogi surowiec. Niemiec. Jeżeli mówimy o tym, to za chwilę będzie taka sytuacja, że w Niemczech będzie tańsza energia elektryczna i będą tańsze nawozy. To są te historie, które opisują coś, co pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jak na Politechnice mieliśmy ekonomię socjalizmu i pytaliśmy tego profesora, na czym to tak naprawdę polega. I on powiedział tak, że panowie, to jest, mówi, wielki triumf idei nad zdrowym rozsądkiem.
No ale to politycy Zjednoczonej Prawicy odpowiedzą, że właśnie tą ideą, która triumfuje nad zdrowym rozsądkiem, jest zielona transformacja, która jest ideologicznie narzuconym odwróceniem porządku
Panie
gospodarczego.
Panie redaktorze, dzisiaj energia z fotowoltaiki to jest 320 zł maksymalna cena na akcji. Na aukcji. Z wiatraków 250, a na towarowej giełdzie energii energia elektryczna z tych źródeł, które PiS tak promuje, kosztuje ponad 500 zł. I to jest dwa razy więcej niż energia z wiatraków. To jest inny czas, inny moment i dzisiaj ta technologia odnawialna jest dużo mocniejsza, jeżeli takie firmy jak PAK teraz uruchamiają zarówno dużą elektrownię fotowoltaiczną, uruchamiają dużą elektrownię wiatrową. To są firmy biznesowe. To nie jest dobroczynna działalność, tylko to na tym się zarabia w tej chwili.
Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, jest jedna sprawa, która jest w Polsce problemem, to jest ustawa środowiskowa i ustawa odległościowa. Jak powinny wyglądać te przepisy? Bo wielu też potencjalnych wyborców PSL-u miało problem z ulokowaniem wiatraków w sąsiedztwie budynków.
To jest też przykład skuteczności demagogii PiS-u, bo ja znam nawet taką wypowiedź jednej z pań poseł.
Jakoś pana nie widzę w tej koalicji z Zjednoczoną Prawicą.
Na Lubelszczyźnie, która mówi, że wiatraki to mogą nawet HIV wywoływać. No więc na to już trudno o racjonalną odpowiedź, ale znaleźliśmy...
Bo sieją chyba tymi wiatrakami.
Znaleźliśmy taką odpowiedź, że no to jest w ogóle bardzo dobra wiadomość, bo to oznacza, że wiatraki wymordują Niemców, Austriaków. Ile to będzie przestrzeni w Europie, jak te wiatraki tak wymordują. Ale z PiS-em jest jeszcze niestety tutaj z rządem taka dziwna sytuacja, bo promuje budowę właśnie wiatraków na morzu. Energia z wiatru na morzu jest dwukrotnie droższa niż energia z wiatru na lądzie. Więc naprawdę w tej chwili, jeżeli pojedzie pan do jakiejkolwiek gminy, gdzie samorząd, wójt zaryzykował pobudowanie wiatraków, to jest gmina, która jest gminą, która uzyskała dodatkowe dochody. Bo te dochody nie idą do wielkich koncernów, tylko są lokowane tam na miejscu, lokalnie.
Panie premierze, zostawmy już teraz energetykę, bo mnie wydawczyni udusi za to, że weszliśmy tak głęboko w tą tematykę. Unia Europejska, rzecznik generalny TSUE zarekomendował odrzucenie wniosku Polski i Węgier o wstrzymanie mechanizmu warunkowości. Pieniądze z KPO nie zostały dla Polski uruchomione. Kto jest winien konfliktu między Polską a Brukselą? Brukselskie elity, które nie zgadzają się na demokratyczny głos Polaków, którzy chcieliby reformy wymiaru sprawiedliwości?
Powiem panu tak na przykładzie swoim właśnie, to niestety będzie trochę zaczepiało o energetykę, ale kiedy w 2010 roku forsowano bardzo takie ambitne cele redukcji emisji z naszych tutaj badań współpracy z firmami także eksperckimi, wynikało, że w Polsce jest duży potencjał redukcji emisji przez efektywność energetyczną, to powiedzieliśmy tak, że Polska zawetuje te ambitne pomysły na redukcję emisji, ale Polska będzie popierała efektywność energetyczną. I dyrektywa o efektywności energetycznej weszła z naszym poparciem i kiedy minister gospodarki, którym wtedy byłem, a także minister ochrony środowiska Marcin Korolec, kiedy obaj zawetowaliśmy te rozwiązania europejskie, nie było żadnej grandy. Oni to doskonale rozumieli i wiedzieli, że to jest tak, ale że zgadzamy się na efektywność energetyczną, ale nie zgadzamy się na inne rozwiązania. I tak powinien nasz rząd postępować. To znaczy takie zacietrzewione czy zaślepione obijanie się i udawanie, że nie rozumiemy, o co chodzi. No przecież jeżeli mówimy...
Ale jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, panie premierze, Zjednoczona Prawica wygrała w 2015, w 2019, wygrała w 2020 wybory prezydenckie. Znaczy ludzie doskonale wiedzieli w 2019, na kogo głosują. Tak. Doskonale wiedzieli, jak wyglądały te reformy wymiaru sprawiedliwości.
Nie powie mi pan, że wszyscy byli tak doskonale zorientowani w tych zawiłościach, które wynikały choćby z tego, co teraz Trybunał Konstytucyjny wyprawia.
Ale jest demokratyczny mandat do zmian w wymiarze sprawiedliwości. Tak. Wy sami chcieliście też reformować koalicja PO-PSL i nie udało się zreformować.
Tak, panie redaktorze, wie pan, gdzie jest wielka potrzeba reform i pozytywnych zmian? W różnych procedurach postępowania, w obsłudze w sądach, wsparciu technicznym, technologicznym sądów, żeby szybciej można było rozstrzygać.
Natomiast pełna zgoda, ale jak teraz wyjść z tego galimatiasu, w którym jesteśmy? No,
są, jeżeli mówimy o zapędzeniu się gdzieś tak na manowce, no to pierwszym ruchem to jest krok wstecz. No i mówimy tutaj, czy słyszymy w każdym razie, że pan premier Kaczyński, pan premier Morawiecki mówią, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. No i co? Wcześniej robiono takie ustawy w jeden wieczór, a teraz przez kilka miesięcy się deklaracje składa i nie można tej takiej ustawy przeprowadzić. Przecież to dawno można było zrobić.
A gdyby była taka ustawa, Solidarna Polska zagłosowałaby przeciwko, a wy byście zagłosowali, jak uważa pan, że PSL wtedy powinien poprzeć rząd w takiej sytuacji? Pomóc?
Ja zaryzykuję, że wtedy wiele więcej ugrupowań, pewnie i Koalicja Obywatelska, i Ruch Szymona Hołowni by poparło, i Lewica. Niech pan zwróci uwagę, że Krajowy Plan Odbudowy Solidarna Polska głosowała przeciw. I on przeszedł z wielką większością głosów. Także jeżeli chodzi o likwidowanie Izby Dyscyplinarnej, to można by do PiS-u powiedzieć, nie lękajcie się, to naprawdę przejdzie. Z dużym poparciem.
A czy rolnicy odwrócą się od Zjednoczonej Prawicy, jeżeli nie zostanie uruchomione KPO, jeżeli będą wstrzymane środki unijne?
No myślę, że nie należy tego życzyć ani rolnikom, ani Polsce w ogóle, żeby takie konsekwencje były. I
a jakie konsekwencje będą, jeżeli będziemy mieć...
Raczej by należało życzyć takiego opamiętania i wycofania się rządu PiS z tego typu zbędnych konfliktów. Bo mówię, że z Unią Europejską wiele rzeczy można załatwić i można też twardo różne rzeczy prowadzić, ale to musi być oparte o takie realne biznesowe relacje, a nie takie zacietrzewienie, że nie, bo nie, bo my postawimy na swoim i już i będziemy w naszym grajdołku. No, jakby pan sobie wyobrażał mecz piłkarski, gdyby na każdej połowie były odrębne przepisy, no to nie da się zagrać uczciwie. I rząd PiS-u wydaje mi się, że po prostu zupełnie zbędnie traci energię na tego typu sprawy.
Mówi pan o... W PSL-u jest ciągle mowa o budowie takiej nowoczesnej siły, która jest w centrum konserwatywnej, ale wie pan, że Polacy żyją bardzo silnymi emocjami związanymi ze sprawami obyczajowymi. Jedną z tych kwestii jest to, co się dzieje w kwestii aborcji. Jak powinny wyglądać przepisy dotyczące aborcji w Polsce?
Ja ubolewam, że te przepisy, które były wydyskutowane w 93 roku i przyjęte przy wielu różnych wątpliwościach, one przecież przez prawie 30 lat spełniały swoją rolę, to znaczy była stosunkowo mocna ochrona życia, ale też w sytuacjach takich życiowych, dramatycznych kobieta, rodzina mogła podejmować te dramatyczne decyzje i nie było takiej sytuacji, która powstała po orzeczeniu Trybunału. Te konsekwencje są niestety dramatyczne. Jeżeli mówimy o takich sprawach, to powinniśmy właściwie się zastanowić, czy w Polsce w ogóle jest jakaś wspólna polska racja stanu, gdzie pewne rzeczy są takie trochę ponad tą bijatyką polityczną. I obawiam się, że w ostatnich latach to chyba nam to się tak rozjechało. To znaczy powstały te dwa plemiona, które mówią słowami podobnymi, ale te słowa znaczą co innego.
Panie premierze, czy polskiej rodzinie zagraża zbrodnicza ideologia LGBT?
Nie sądzę. Nie sądzę, wie pan, ale też...
A czy związki partnerskie powinny być w Polsce legalne?
Ja powiem tak, że mnie najbliżej jest do takiego podejścia, które Chantal Milon del Sol prezentuje w takiej książce Kamienie węgielne, że powinniśmy każdy w swojej wrażliwości, w swoim tam światopoglądzie prezentować te wartości, które są wartościami wspólnymi. Jeżeli dzisiaj szukamy takich wartości, które by warto było przywołać, to pięknym takim przykładem jest to, co powiedział profesor Bogusław Wolański, kiedy go pytano, jakie wartości są najważniejsze, on mówi trzy. I drugie przykazanie, nie będzie wzywał Pana Boga swego nadaremno, czyli nie zasłaniaj się Panem Bogiem, tylko rób to na swoją odpowiedzialność. Czwarte, szanuj ojca swego i matkę swoją, czyli jak ktoś nie szanuje swoich rodziców, to nikogo nie będzie szanował. I ósme, nie mów fałszywego świadectwa o przeciw bliźniemu swemu, czyli nie kłam, nie ugaj, nie pisz hejtu. To są takie przykłady, które powinniśmy prezentować każdy ze swojego środowiska, wywodząc te najlepsze rzeczy. I wtedy się myślę, żebyśmy spotkali w duchu takiej przyjaźni i braterstwa, kiedy szanujemy swoje poglądy, ale potrafimy też swoje poglądy przedstawić i bronić.
O matko, to zabrzmiało, jakbyśmy byli, nie wiem, jeszcze przed mediami społecznościowymi w ogóle. Waldemar Pawlak.
A, to powiem panu tylko jedno zdanie. Otóż ale ja pamiętam, tak, internet, proszę pana, gdzie...
No ja pamiętam, jak nie, pan z laptopem jeszcze w 90.
Na początku nie wypadało być łobuzem, czy świnią, czy jakimś takim draniem w internecie. Bo
a
to
teraz
była,
się opłaca.
Tam wtedy to była pewnego rodzaju nobilitacja, że ktoś jest w internecie, więc musi się zachowywać kulturalnie. Nawet nasza klasa pod tym względem była lepsza od Facebooka, bo wobec swojej klasy nie wypadało być takim no, oprychem.
A ma pan konto na Twitterze?
Na Twitterze nie mam, mam na Facebooku.
Waldemar Pawlak, były premier, wicepremier, wieloletni minister gospodarki, był gościem RMF FM. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.